Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Witamy na naszej antenie panią Elę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I dzisiejszą naszą audycję zaczynamy od omówienia przegapionej renty małżeńskiej Social Security i strat, jakie z tego wynikły. Pytanie od pani Agnieszki. Dzień dobry, chodzi o moją mamę, która żyje od 40 lat w New Jersey i 3 tygodnie temu zmarł jej mąż. Mama została bez środków do życia, bo nie ma wypracowanej emerytury, a jej mąż miał emeryturę, lecz na podstawie zielonej karty. Gdy zmarł jej mąż, ktoś mami powiedział, że nie dostanie żadnej renty po mężu, bo musiałaby być z nim w związku małżeńskim minimum 10 lat, a była 5. Choć pożycie mieli znacznie dłuższe. Mama ma 78 lat i została bez niczego. Czy możecie państwo doradzić, co robić, żeby załatwić jej chociaż minimalne świadczenia po mężu? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
No, panie redaktorze, to pytanie mną trochę poruszyło, bo nie bardzo rozumiem, jak można być w związku małżeńskim z emerytem amerykańskim i nie mieć renty po nim, prawda? No, są różne powody, ale rozpatrzmy je tak po kolei. Więc przede wszystkim mama pani Agnieszki ma 78 lat, żyje w związku partnerskim z emerytem, czyli z osobą, która jest legalnie tutaj w Stanach od wielu lat. 5 lat temu się pobrali, więc pani Agnieszko, po śmierci męża żonie zawsze należy się renta wdowia w wysokości 100% emerytury męża. I mama powinna natychmiast złożyć wniosek w administracji Social Security o tę wdowią rentę, spousal benefits. I to można zrobić tylko osobiście, nie na sieci. I nie ma znaczenia, czy mąż mamy miał zieloną kartę, czy miał obywatelstwo. Ważny jest tylko pani status. Jeżeli pani ma legalny status imigracyjny, to pani jest uprawniona do renty tutaj w Stanach Zjednoczonych. A wymagana długość stażu małżeńskiego wcale nie wynosi 10 lat, tylko w przypadku renty wdowiej wynosi 9 miesięcy, a te 10 lat, o którym tam życzliwy opowiada, to jest wymóg tylko przy rozwodzie. Więc tak, wygląda na to, że mama wzięła ślub w wieku 72-73 lat, bo teraz ma 78, więc 12 miesięcy po dacie ślubu, czyli już od 4, powiedzmy, lat po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, chociaż mama mogła wcześniej już brać tę rentę, ale załóżmy, że od 4 lat mogła tę rentę małżeńską brać w wysokości 50% emerytury męża. Przed ślubem, kiedy żyli tylko tak partnersko, czyli ta przez 6 czy 7 lat do czasu mama nie była uprawniona do renty, dlatego że nie była żoną. I tylko nie rozumiem, pani Agnieszko, dlaczego mama tej renty nie brała, bo ta renta jej się słusznie należała. A poza tym moje pytanie jest, dlaczego mama przez długie lata żyła bez ślubu, no bo brak ślubu wyklucza rentę. Może para mieszkać jako partnerzy, ale Social Security nie postrzega wtedy mamy jako żony. I w ten sposób mama pani Agnieszki straciła naprawdę duże, duże, ciężkie pieniądze.
No właśnie, pani Elu, bo tutaj takie pytanie przychodzi do głowy. Jak pani myśli, ile mama pani Agnieszki mogła stracić przez te lata, ile renty jej umknęło i czy w ogóle da się coś takiego odzyskać?
No odzyskać to się nie da, na pewno, bo renta nie jest wypłacana wstecz na kilkanaście lat. To może być tylko parę miesięcy, powiedzmy pół roku, to zależy od okoliczności. Ale pan pyta konkretnie i to jest bardzo ciekawe pytanie. Zobaczmy, ile straciła mama pani Agnieszki. Przez to, że miała, nie wiem, bałagan w życiu, nie była uświadomiona w swoich prawach czy tak dalej. Więc tak, przypomnijmy, mama ma 78 lat. I w zasadzie już od kilkunastu lat rentę mogłaby brać. I ta renta, średnia emerytura, spójrzmy tak, średnia emerytura w Stanach wynosi 1700 dolarów. I zakładajmy, że mąż mamy dostawał poniżej średniej. Powiedzmy, że mąż dostawał 1500. Wtedy renta małżeńska w pełnym wieku emerytalnym wynosi połowę tego, czyli 750. Mama była uprawniona do tej renty rok po ślubie. Ślub wzięli 5 lat temu, czyli 4 lata. 750 dolarów razy 12 miesięcy na rok, razy 4 lata. Już wyciągam kalkulator, czyli 750 razy 12 razy 4 daje 36 tysięcy dolarów. 36 tysięcy utraconych dolarów. Ale mama żyła właśnie w tym związku partnerskim. Gdyby mama przezornie wyszła za mąż za swojego partnera, to mogłaby brać wczesną rentę już od 62 roku życia, pełną rentę od 66 roku życia. Załóżmy pełną rentę. Więc to już od 12 lat, mama mogłaby brać pełną rentę małżeńską, zakładając, że jej mąż od 12 lat jest na emeryturze. No trzeba jakieś założenia zrobić. Więc ile mama straciła? 750 dolarów na miesiąc, razy 12 miesięcy na rok, razy 12 lat. Panie redaktorze, to jest 108 tysięcy dolarów. To jest 108 tysięcy przegapionych dolarów. I teraz pani Agnieszka pisze, że po śmierci męża mama pozostała bez grosza. No nic dziwnego, że pozostała bez grosza, skoro zrzekła się ponad 100 tysięcy dolarów.
No bardzo duża suma. Rzeczywiście, szczególnie, że do wypracowania przez te kilkanaście lat. Pani Elu, nie wiem, kolejne takie pytanie, to właśnie może dotyczyć samej kwestii, czemu mama pani Agnieszki tak zadecydowała, może zrezygnowała z tej renty, będąc przekonana, że ta renta powodowałaby pomniejszenie emerytury męża. Może takie myślenie było też?
No być może, ale faktem jest, że renta małżeńska nie powoduje pomniejszenia emerytury pracownika. Mało tego, pracownik może mieć obecnie żonę, może mieć jedną byłą żonę, może mieć drugą byłą żonę i wtedy wszystkie trzy panie dostawałyby swoje renty, zakładając tylko, że ten związek trwał co najmniej 10 lat. A ten mąż, czyli pracownik, nadal dostawałby swoją pełną emeryturę. Panie redaktorze, krążą różne miejskie legendy na przeróżne tematy, między innymi na tematy social security. Ich nie należy słuchać. Na przykład to, co przekonanie pani Agnieszki, że usłyszała, że mama nie dostanie żadnej renty, bo nie ma 10 lat stażu małżeńskiego. Nonsens. Żona jest uprawniona do renty wdowiej już nawet 9 miesięcy po ślubie.
To pani Elu, jeszcze kończąc to zagadnienie mamy pani Agnieszki, takie pytanie odnośnie samego statusu imigracyjnego. Może to było problemem, że właśnie nielegalny status imigracyjny mamy tutaj? Nie wiem, była jakaś obawa?
No być może. Pani Agnieszka nic nie pisze na temat statusu mamy, więc ja założyłam, że ten status jest legalny. No, trudno mi jest zakładać różne scenariusze, prawda? Ja dlatego mówię, że w przypadkach ważnych, życiowych, to proszę się umówić na spokojną rozmowę. Ja wtedy rozpatrzę całą sytuację i powiem, jak tę sytuację widzę. Ale, panie redaktorze, bardzo dobra uwaga odnośnie statusu imigracyjnego mamy, bo to wszystko zmienia. I być może ona nie miała statusu imigracyjnego i dlatego emerytury nie brała, ale przecież ten status był do załatwienia, bo mama od wielu lat była związana, a potem wyszła za mąż za posiadacza zielonej karty. No więc mąż zdobywa obywatelstwo, sponsoruje żonę i sprawa jest załatwiona. I to jest całkiem możliwe, że właśnie te zababrane sprawy imigracyjne kosztowały mamę ponad 100 tysięcy dolarów. I to jest jeden z licznych przykładów, jak ludzie sami na własne życzenie mogą złamać sobie życie.
To pani Elu, co w takim razie w przypadku, gdy mama nie ma zielonej karty? Jedyne rozwiązanie to właśnie odkręcenie tej sprawy imigracyjnej, tak?
No tak, no załatwienie, ale już mąż nie żyje. Mąż nie żyje, więc nie może sponsorować mamy na zieloną kartę. Powinien to był zrobić dawno, dostać obywatelstwo i sponsorować mamę. Nie pozostaje, mamie pozostaje tylko wrócić do Polski. Bo mamie renta się należy. Czy ona jest legalnie tutaj, czy nie, mamie renta wdowia się należy, tylko że ona nie może być wypłacana w Stanach Zjednoczonych. Więc mama powinna wrócić do Polski, natychmiast złożyć wniosek o rentę wdowią w biurze świadczeń federalnych, co można zrobić na odległość, bez konieczności wizyty w Warszawie czy w Krakowie. I wtedy, niezależnie od tego nielegalnego statusu imigracyjnego w Stanach, mama będzie pobierać spokojnie rentę wdowią w wysokości 100% emerytury męża, tylko że będzie ona o 25,5% tytułem podatku dla cudzoziemców, ale pieniążki te będzie na konto w polskim banku dostawać.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Tutaj mamy dwa pytania od pana Zbyszka. Sprzedaje townhouse 350-400 tysięcy i chce te pieniądze wziąć do Polski. I teraz mam pytanie, co z podatkami? Czy płacić tutaj, czy w Polsce, a może wcale? I czy może te pieniądze zwyczajnie przetransferować do Polski, czy są jakieś ograniczenia?
Tak, już tłumaczę. Panie Zbyszku, pan jest w Stanach Zjednoczonych i tu jest pan podatnikiem. W Polsce pan nie mieszka i nie jest pan tam podatnikiem. Więc tak długo jak pan mieszka w Stanach, a nie w Polsce, to pan rozlicza się tylko z podatków amerykańskich, a nie z podatków w Polsce. Więc warto sprzedać ten townhouse przed powrotem do Polski, zanim pan się stanie polskim podatnikiem. Pan sobie sprzedaje ten townhouse, organizuje pan sobie przeprowadzkę do Polski, spokojnie transferuje środki, żadnego rozliczenia z polskim fiskusem pan nie musi robić. Gdyby natomiast pan sprzedał ten townhouse, mieszkając już w Polsce i będąc polskim podatnikiem, to wtedy unikłby pan całkowicie polskich podatków, jeżeli był pan w posiadaniu domu dłużej niż 5 lat. Okay. Czyli wygląda na to, że w Polsce pan nie zapłaci żadnych podatków, niezależnie od tego, czy pan sprzeda teraz, czy później po powrocie do Polski, bo jeżeli pan miał tę nieruchomość dłużej niż 5 lat, to polskie przepisy całkowicie zwalniają ten dom od podatku. Teraz w Stanach Zjednoczonych jest też całkiem możliwe, że pan nie zapłaci żadnych podatków, jeżeli pan mieszkał w tym domu. Jeżeli w tym domu mieszkał pan dłużej niż 2 lata, w ostatnich 5 latach, to wtedy ma pan ulgę odzysku w wysokości 250 tysięcy dolarów. Jeżeli pan jest w związku małżeńskim, a dom jest na wasze 2 nazwiska, to ta ulga wynosi 500 000. Odzysku, a nie od ceny sprzedaży. Czyli wygląda na to, panie Zbyszku, że wszystko jest w porządku, nie będzie podatku ani w Polsce, ani w Stanach.
I tutaj jeszcze mamy jedno pytanie od pana Zbyszka dotyczące emerytury. Kończę 65 lat za chwilę i w związku z tym należy mi się emerytura w Polsce. Pytanie, czy emeryturę z ZUS można załatwiać online? Czy musimy być w Polsce osobiście? A może można kogoś upoważnić i w ten sposób załatwić wszystko bez wyjazdu z USA?
No tak, ale można pan załatwić na odległość, absolutnie. Może pan załatwić korespondencyjnie, czyli po prostu śle pan wniosek, dokumenty i tak dalej pocztą czy kurierem. Może pan załatwić wszystko przez pełnomocnika. ZUS ma formularz do wyznaczenia pełnomocnika, więc je drukuje, wypełnia, daje to podbić u notariusza. Może pan to zrobić online, ale trzeba mieć profil zaufany. Nie wiem, jak to działa przez Atlantyk. Wiem, że ten profil zaufany można zrobić za pośrednictwem polskiego banku, jeżeli ma się w polskim banku konto, ale jest zawsze problem z posyłaniem oryginalnych dokumentów, więc co przeważnie ludzie robią, to jest wyznaczają pełnomocnika, który te dokumenty oryginalne tam niesie do ZUS-u i je zabiera, albo osobiście składają. Pan mówi, że pan wraca do Polski, no to wróci pan do Polski, złoży wniosek o emeryturę i tyle. Teraz dokładne instrukcje udzielam w swojej książce. Jeżeli pan wraca do Polski, to wtedy pan, dla pana jest książka Emerytura reemigranta w Polsce, gdzie krok po kroku wszystko wyjaśniam, jak te sprawy załatwiać i jakie są komplikacje i tak dalej.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Anny. Mój mąż i córka planują złożyć podanie o polski paszport w Urzędzie Paszportowym w Warszawie we wrześniu. Na pewno paszporty nie będą gotowe do odebrania przed ich wyjazdem, ponieważ ja będę prawie 6 tygodni, to czy mogę odebrać ich paszporty na podstawie upoważnienia notarialnego? Jeśli nie, to czy paszporty mogą czekać do ich następnego przyjazdu do Polski? Być może za parę lat. Z góry dziękuję za informację, której nie mogłam uzyskać internetowo ani telefonicznie. Z poważaniem, Anna.
Pani Anno, paszporty są gotowe w terminie 30 dni, często znacznie szybciej. To może się nawet uda. A skoro pani będzie w Polsce 6 tygodni, to pani paszport z pewnością pani zdąży odebrać. O tym, czy paszport jest gotowy, czy nie, może się pani dowiedzieć na sieci. Odbiór dokumentu paszportu pani wpisze w Google i jest taka witryna, gdzie pani wstawia swoje dane i się dowiaduje, czy paszport jest gotowy, czy nie. Czyli nie musi pani biegać do urzędu codziennie, żeby to wiedzieć. Jeżeli pani nie zdoła paszportu odebrać teraz, to może pani to zrobić przy okazji następnej wizyty, dlatego że nie ma limitu czasu do odebrania paszportu. Ten paszport będzie czekał.
Nawet kilka lat?
Nawet kilka lat, tak.
A jeżeli chodzi na przykład o odebranie paszportu w imieniu czyimś, czy możemy, nie wiem, kogoś upoważnić, czy ktoś może przyjść i powiedzieć, że chciałby właśnie odebrać za kogoś, za znajomego, czy za kogoś z rodziny?
No są okoliczności, kiedy ktoś może odebrać paszport i to są paszporty dla dzieci i to są paszporty dla osoby ubezwłasnowolnionej, bo wtedy po odbiór paszportu stawia się któryś z rodziców albo opiekun ustanowiony przez sąd. Paszport na odległość, bo tak normalnie to ustawa o dokumentach paszportowych mówi, że paszport można odebrać osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek. Ale wyjątkiem właśnie są paszporty dla dzieci osób ubezwłasnowolnionych oraz paszporty załatwiane przez konsulat. Jeżeli konsulat się na to zgodzi, bo w uzasadnionych sytuacjach konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu, na przykład z powodu utrudnionego dojazdu, stanu zdrowia i tak dalej. Wtedy trzeba wystosować taki pisemny wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, tak to się nazywa. Ten formularz jest dostępny przez urząd konsularny i także trzeba dostarczyć ofrankowaną zwrotną kopertę.
Kolejne pytanie od pani Krystyny. Przez dłuższy czas nie mogę znaleźć pracy i utrzymuję się dzięki zasiłkowi dla bezrobotnych. Chyba rozwiązaniem dla mnie będzie powrót do Polski, który i tak planowałam. Pytanie. Czy osoba, która pracowała za granicą i tam straciła pracę, może dostać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?
No, krótko mówiąc, dla pani nie, bo pani zadała mi ogólne pytanie, ale pani mieszka w Stanach. Więc skoro pani pracowała w Stanach, a wraca pani do Polski, to pani w Polsce nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych. Ja za moment wyjaśnię, na czym to polega. Tylko dla kogoś, kto wraca z kraju Unii Europejskiej, tam pracował, to on wtedy może dostać zasiłek, dlatego że Unia Europejska współpracuje i wymienia informacje płacowe. Teraz, dlaczego mówię, że dla pani Krystyny odpowiedź jest nie? Dlatego, że żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, to najogólniej mówiąc, trzeba przepracować pełny rok. czyli mieć przepracowane 365 dni w ostatnich 18 miesiącach i zarabiać w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego to wynagrodzenia oczywiście były odprowadzane składki na ZUS i na Fundusz Pracy. Wtedy wniosek można złożyć w urzędzie podatkowym. Ale pani pracowała w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie współpracują z Polską tak jak kraje Unii Europejskiej. Wobec tego zasiłku dla bezrobotnych pani nie dostanie. Może się pani tylko zarejestrować jako bezrobotny, to wtedy dostanie pani ubezpieczenie zdrowotne.
Przechodzimy do pytań od pana Leszka. Mamy dwa pytania. Wkrótce osiągnę wiek emerytalny. Kiedy powinienem zgłosić się do Urzędu Social Security po emeryturę?
No sugeruję tak gdzieś 3 miesiące przed datą, kiedy pan chciałby zacząć otrzymywać Social Security. Administracja Social Security nawet mówi 4 miesiące. 4-3 miesiące wcześniej.
I drugie pytanie od pana Leszka. Wszyscy kombinują, jak korzystać z pieniędzy emerytalnych w Polsce, upoważnienia znajomych rodziny, przesyłania i tak dalej. A czy nie można po prostu otworzyć sobie konta w banku, który ma oddziały w Polsce i legalnie pobierać potrzebną gotówkę w dolarach?
No czy wszyscy kombinują, to bym nie powiedziała. No, ktoś tam kombinuje. I teraz, czy można przesyłać Social Security do Polski? No oczywiście, że można. I należy nawet dla świętego spokoju. To się świadczy, śle się te pieniądze, to Social Security śle nam dolary na konto dolarowe w Stanach Zjednoczonych i to się robi przez tak zwany direct deposit, czyli transfer regularny pieniążków z Social Security na konto w polskim banku, to jest w systemie ACH, ten transfer nic nie kosztuje. I tylko tutaj coś wyjaśnię, że nie ma banków amerykańskich, które mają oddziały w Polsce. Tylko Citibank ma siostrzaną instytucję, City Handlowy on się nazywa, i to umożliwiało i ciągle jeszcze umożliwia dogodne transfery pieniędzy ze Stanów do Polski, ale Citibank zapowiada wyjście z detalicznego biznesu w Polsce i wobec tego trzeba się będzie posłużyć innym bankiem. Każdy duży bank to robi, tylko przypomnę, panie Leszku, że polski bank będzie odprowadzał składki na Narodowy Fundusz Zdrowia od tych emerytur 9% i zaliczki podatkowe. Ale tutaj pan sobie sięgnie po moją książkę Emerytura remigranta w Polsce. Tam wszystkie te sprawy wyjaśnię dokładnie.
A my zaraz musimy kończyć za kilka minut, więc mamy jeszcze dwa pytania. Kolejne pytanie. Jestem na emeryturze 2 lata. Nadal pracuję. Pobierany mam na Social Security i na Medicare. Pytanie. Czy należy mi się podwyżka emerytury, a jeżeli tak, to jaki procent?
Czyli tak, nasz słuchacz pracuje, jest 2 lata na emeryturze i ciągle dorabia. Okej. I teraz czy ta emerytura będzie podwyższona, jaki procent? Dobrze. Więc miły słuchaczu, to zależy. To zależy, ile lat pan ma już tutaj przepracowanych w Stanach Zjednoczonych, bo trzeba pamiętać, że emeryturę oblicza się na podstawie 35 najlepszych lat. I gdy pan pracuje na emeryturze, to Social Security dolicza każdy nowy rok i wypełnia nowymi zarobkami te najchudsze lata z 35 lat. Więc jeżeli pan ma okresy zerowe, no to dochodzi rok. Jeżeli pan nie ma zerowych okresów, to zarobki z ostatniego roku wypełniają tylko wtedy te lata, które są chudsze. Prawda? No, przeważnie imigrant ma okresy zerowe, lata z zerowymi zarobkami i wtedy każdy dodatkowy rok pracy powoduje podwyższenie, malutkie, ale podwyższenie tej średniej zarobków. Więc odpowiedź jest tak, dorabianie do emerytury przeważnie powoduje malutką, ale podwyżkę świadczeń.
I może zakończmy pytaniem od pani Ewy. Mój mąż złożył wniosek o emeryturę do Social Security Administration. Urzędnik prosi o przesłanie zaświadczenia z ZUS lub KRUS, że w Polsce nie przysługuje mu świadczenie emerytalne. Jeżeli nic nie pobiera, to musi takie zaświadczenie dostarczyć? A co z osobami, które już takie świadczenia pobierają? Zabiera im się całą polską emeryturę? To są dwa pytania od pani Ewy.
Pani Ewo, jeżeli nie pobiera pani mąż emerytury ZUS-u, to czy musi dostarczyć takie zaświadczenie? Oczywiście, że musi. bo urzędnik podejrzewa, że mąż bierze polską emeryturę. I teraz kontaktujecie się z ZUS-em, to może być pierwszy oddział w Warszawie, prosząc o zaświadczenie, że mąż nie pobiera emerytury, to zaświadczenie ślecie do Social Security, WEP-u nie ma. Natomiast co by było, gdyby mąż nie odpowiedział na ten list? Wtedy przyszedłby drugi list, a potem by się administracja Social Security, że tak powiem, zdenerwowała i założyłaby, że mąż pobiera emeryturę. I bardzo często wstawiają tam kwotę 9,999, co tyle, ile jest pól, tyle dziewiątek, co sprowadza się do tego, że mąż niby pobierałby emeryturę polską w wysokości 10 tysięcy dolarów. Wtedy ta redukcja WEP-u jest maksymalna. Odkręcenie to jest są długie korowody.
No w takim razie na koniec naszego programu, skoro jesteśmy już przy tym temacie, pani Elu, przypomnijmy, jak zawsze przez ostatni okres przypominamy o apelu dotyczącym WEP. Co możemy sami zrobić właśnie w celu zniesienia być może w przyszłości tej klauzuli WEP?
Tak, no musimy wywierać nacisk na naszych polityków. I tu jest apel właśnie, dobrze, że pan wspomniał, panie redaktorze, apel o podpisywanie petycji w sprawie zniesienia tego WEP Windfall Elimination Provision, czyli tej redukcji nadmiarowych zarobków. Teraz gdzie to zrobić, jak to zrobić, dowiedzą się państwo w witrynie organizacji PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa. Trzeba pójść do witryny joinpasi.org, trzeba nacisnąć na zakładkę akcja i tam są pełne informacje. Poza tym odsyłam do pierwszej strony swojej witryny poradniksukces.com. Tam można też się dowiedzieć, jak tę petycję wypełnić, gdzie ona jest i tak dalej, a również dowiedzieć się, jak można słać listy do naszych polityków w Warszawie. Tam są wzory listów, tam są instrukcje, jak znaleźć kongresmana, jak znaleźć senatora i powinni nasi wybrani politycy być zalewani listami od Polonii apelującymi ich o zatwierdzenie ustawy, która czeka w senackiej podkomisji. To jest Fair Social Security Act, ustawa o sprawiedliwym Social Security. To Social Security nie będzie sprawiedliwe dla nas tak długo, jak będzie istniał Windfall Elimination Provision i powinniśmy walczyć o zniesienie tej klauzuli.
A w naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces, spotkanie z panią Elą Baumgartner wraca za tydzień w poniedziałek. Oczywiście programy archiwalne dostępne są na naszej stronie polskieradio.com i zachęcamy wszystkich słuchaczy do odwiedzania strony poradniksukces.com. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, mnóstwo odpowiedzi można znaleźć właśnie w publikacjach pani Eli. My czekamy cały tydzień na kolejne pytania naszych słuchaczy do pani Elżbiety. Pani Elu, ja dziękuję za spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.